Co w kocie piszczy?
Pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, nasza behawiorystka zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak pies z kotem mogą się dogadywać, skoro używają zupełnie innego języka komunikacji? To takie pytanie, które pojawia się dzisiaj w tej naszej radiowej przestrzeni. Ale ja chciałabym znów sięgnąć do badań naukowców z Uniwersytetu w Perugii, we Włoszech, z których wynika, że psy i koty mogą żyć pod jednym dachem, co właściwie jest taką oczywistością, ale bez większych konfliktów. To z kolei chyba oczywistością nie jest, zwłaszcza dla rysowników różnych filmów animowanych, bo ja pamiętam z dzieciństwa, że była taka kreskówka Tom und Jerry. Nie wiem, czy pani pamięta, może nie.
Pamiętam,
cały czas kot ganiał się, znaczy inaczej, mysz robiła kota w konia, a tam pojawiał się również taki pies. No jak już się pojawiał pies, to po prostu generalny remont było. No ale to badanie, do którego wracam, potwierdza też pewne stereotypy dotyczące cech tych dwóch gatunków. I czy jednym z takich stereotypów jest to, że opiekunowie zwierząt częściej postrzegają koty jako neurotyków, a psy jako bardziej przyjacielskie?
Tak, i to nie jest stereotyp. Tak po prostu jest. Koty zdecydowanie są bardziej neurotyczne, a psy są bardziej otwarte i bardziej komunikatywne, ponieważ znowu musimy wrócić do tego, w jaki sposób przebiegał proces udomowienia obu tych gatunków i jakie cechy dla przy tworzeniu się tych gatunków, jakie cechy dla tych zwierząt były istotne. Dla psów istotne było to, żeby w jasny, otwarty sposób skomunikować się z ludźmi, bo ludzie bardzo szybko stali się, powiedzmy, gwarantem ich dobrego bytu. Więc kontakt, komunikacja z człowiekiem była ważna. Należało ją rozwijać, należało ją kształtować, a poza tym chętniej zostawiano przy sobie te psy, które się dobrze komunikowały, bo można się było z nimi łatwiej dogadać. Kot nie miał takich potrzeb. Kot się nie musiał porozumiewać z człowiekiem w znaczeniu takim, że tak naprawdę nie zależał od tego koci byt. Jeśli ten człowiek gdzieś tam był w okolicy, to fajnie, można było na tym zyskać, ale jeśli tego człowieka nie było, to koty doskonale radziły sobie same bardzo długo. W związku z czym jakby nie wykształciły się te cechy nastawione na komunikację i nawiązywanie łatwej relacji z człowiekiem i co więcej, kot generalnie nie musiał zabiegać o ludzką uwagę w taki silny sposób, jak dzieje się to u psów. W związku z czym psy są dużo bardziej nastawione na kontakt otwarty, bezpośredni, natomiast koty i emocje i uczucia i różne swoje potrzeby bardzo często pokazują w dużo mniejszym zakresie albo wręcz część swoich zachowań po prostu ukrywają.
No tak, ale psy też właściwie one były od początku selekcjonowane, te, które były agresywne, mniej przyjacielskie, to po prostu kończyły żywot, były odganiane od przysłowiowej miski i
albo kończyły w kotle.
No,
ponieważ
tak.
Mamy niestety dowody na to, że ludy pierwotne również miały, powiedzmy, tego prapsa gdzieś tam w szczątkowym, ale jednak w swoim jadłospisie. Więc te szczeniaki, które nie były miłe i sympatyczne, stawały się obiadem. A te koty, które nie były miłe i sympatyczne, po prostu szły własną drogą. I tutaj jakby nie było tego wpływu faktycznej, celowej selekcji na utrwalanie kocich cech charakteru, no aż do etapu rozpoczęcia już takiej typowej hodowli kotów, no ale to są okresy dosyć późne, tak? To jest, powiedzmy, ostatnich 500 lat dla niektórych ras, a dla niektórych ras tak naprawdę 100-120.
To porozmawiajmy jeszcze o tym dogadywaniu się psa z kotem. Słyszała pani o kocich zasadzkach?
Tak, to jest niestety częsta praktyka, którą można obserwować w psiokocich domach. I nawet dzisiaj rozmawiałam o tym z jedną z moich klientek. Tam od niespełna 2 tygodni do takiego dużego, no już kilkuletniego kocura o dość trudnym charakterze wprowadził się mały owczarek szkocki. No i właśnie mamy taki przykład trochę zasadzek, a trochę blokowania, ponieważ po prostu kocur siada sobie w przedpokoju, w takim wąskim korytarzu i nie pozwala szczeniakowi przejść przez mieszkanie, bo on tutaj jakby stara się teraz dyktować warunki, no bo czuje się panem swojego domu, a szczeniak po prostu się boi i niestety ma rację.
No dobrze, i co dalej w takim razie? Do czego prowadzą te kocie zasadzki? To jest taki sposób na... No już tu nie ma porozumiewania się, to jest po prostu blokada.
To jest blokada, natomiast przyczyny są bardzo różne. W tym przypadku mojego pacjenta, o którym wspomniałam, mamy tutaj na ten moment nieszczególne zadowolenie kota z tytułu tego, że ten szczeniak w domu się pojawił, bo jednak pamiętajmy, że każda taka zmiana dla kota jest pewnym zachwianiem rzeczywistości i nie wszystkie zwierzęta są na to otwarte i nastawione bardzo pozytywnie, wręcz przeciwnie, są zwierzaki, którym to się po prostu nie podoba i tu mamy ten przypadek. Natomiast czasami zasadzki, które koty jakby urządzają na psy, są po prostu wynikiem potrzeby zabawy, polowania, wchodzenia w interakcję. Tyle tylko, że kot i pies wchodzą w interakcję zupełnie inaczej. Pies wchodzi w interakcję zazwyczaj w sposób taki otwarty i mocno to komunikuje, zanim ta interakcja się rozpocznie. Czyli jakby pies całym sobą mówi, hej, chcę się bawić, zróbmy coś razem, popatrz, mam teraz taki humor. Natomiast kot schowa się, ukryje, po czym wyskoczy jak Filip z konopi i zrobi, a patrz, zabawa, impreza, czego pies kompletnie nie odczyta w taki sposób, tylko po prostu ma prawo się przestraszyć. No i to są te kłopoty w komunikacji właśnie. Muszą być zwierzaki, które mocno są na siebie nawzajem otwarte, żeby jeden akceptował zachowania drugiego i żeby tutaj nie dochodziło do konfliktów. Natomiast jeżeli kot prowadzi taką wojnę podjazdową, która wcale początkowo nie musi mieć jakby negatywnego podłoża, czy nie musi się za tym kryć jakieś złe intencje, ale pies po prostu będzie się tego obawiał, no to niestety pies będzie reagował nerwowo. Więc jak pies będzie reagował nerwowo, to kot też będzie reagował nerwowo, no bo halo, ja tu się chciałem pobawić, a ty do mnie z zębami, no to ja do ciebie z pazurami, tak? I sytuacja zaczyna nam eskalować w bardzo niefajną stronę.
A czy pani tak się zdarzyło, że koty zrobiły taką zasadzkę na człowieka, na swoją opiekunkę?
Mnie się zdarzyła taka sytuacja, kiedy jeszcze Stefan był malutki i mieszkaliśmy tylko we dwójkę, w sensie nie było żadnych innych kotów. Ja z nim wtedy spędzałam dosyć dużo czasu i on polował na mnie w ramach takich właśnie zasadzek i kiedyś skończyło się to wybiciem siekaczy, ponieważ ja szłam dość takim energicznym krokiem przez mieszkanie, tymczasem Stefan postanowił na mnie zapolować, wyskoczył radośnie zza fotela i trafił dokładnie pyszczkiem w moje kolano. Co było oczywiście całkowitym zbiegiem okoliczności i nikt z nas tego nie zaplanował, natomiast dzięki temu spotkaniu wyszliśmy z tego z bilansem minus dwa siekacze, bo po prostu wybił sobie dwa zęby na moim kolanie.
Au.
No, tak. Takie sytuacje też się zdarzają i niestety żadne ze zwierząt tego nie policzy jakby do przodu, tylko to się już jakby po fakcie co najwyżej można do tego odnieść.
No tak, my się wszyscy inaczej bawimy po prostu.
Dokładnie.
Z badań wynika, że opiekunowie postrzegają gonienie się zwierząt jako zabawę, ale czy to jest zabawa?
Czasem tak, czasem nie. Taką sytuację trzeba bardzo dokładnie przeanalizować. Ja zawsze proszę opiekunów, żeby przede wszystkim zwrócili uwagę na to, czy zwierzaki gonią się naprzemiennie. Czy to pies z kotem, czy kot z kotem, czy to jest sytuacja, w której ja gonię, ty uciekasz, a potem się zamieniamy rolami, czy to jest taka sytuacja, w której ja zawsze gonię, albo ja zawsze uciekam. Bo jeżeli te role są wymienne i raz jeden, raz drugi zwierzak jest tym, który ucieka przed pogonią, to zazwyczaj tutaj nie ma w tym negatywnych emocji. To jest po prostu forma zabawy społecznej, bo zarówno psy, jak i koty czasami się ganiają. Psy bardziej, koty raczej robią to w młodszym wieku, ale na przykład Stefan do dziś dnia lubi sobie pobiegać po domu, mając lat 15 i najchętniej kogoś pogonić, a potem sam być pogonionym, bo on to uważa za rozrywkę. Natomiast jeśli mamy sytuację, w której zawsze jedno zwierzę jest na pozycji powiedzmy górującej albo tej pozycji podległej, no to wtedy faktycznie może być tak, że coś jest nie w porządku w relacjach i jest to już forma uzewnętrznienia jakiegoś sporu czy wręcz konfliktu. Więc ważna jest ta symetria w zabawach ruchowych. Jeśli ona jest, najczęściej nie mamy się czym przejmować. Jeśli jej nie ma, no to jest pole do działania.
Ja przyznam, że bardzo lubię taką zabawę, bo mój pies uwielbia być goniony. Nie, właśnie to jest takie trochę jednostronne, bo on lubi na przykład coś złapać i wtedy wszyscy go gonimy i jest zabawnie. Ale jak to jest z kotem? Czy kot tak się też będzie bawił ze swoim opiekunem, że o, teraz mnie goń?
Tak, może tak być. Natomiast niestety w tych zabawach kot bardzo często, zwłaszcza pod koniec, jak już jest mocno taki nakręcony i jest w nim dużo emocji, no to niestety sięga po arsenał zębów i pazurów, bo jednak ta pogoń w jedną czy w drugą stronę może się wiązać z próbą uwieńczenia tego zachowania miłowieckimi. Więc potem bywa tak, że kot zaczyna albo na nas polować, żeby domknąć sobie cały ten cykl zabawy, no albo wręcz pomija w późniejszym etapie już ten jakby ten wstęp i przechodzi od razu do chwytania nas zębami, pazurami. I to jest bardzo różnie. Ja pamiętam, że jak Stefan był mały, też bawiliśmy się tak, że on na przykład na mnie wyskakiwał, ja go musiałam złapać i jakby odrzucić z powrotem na łóżko, po czym on się rozpędzał z tego łóżka, znowu na mnie wyskakiwał, ja go znowu łapałam, odrzucałam na łóżko i tak żeśmy się bawili w taką katapultę kotem. On był tym zachwycony, uwielbiał to niesamowicie. Natomiast są też takie koty, u których rzeczywiście to przechodzi potem z zachowania pod tytułem zaczynam polować na przykład chodzącego po domu człowieka. No i to już nie jest fajne, więc wtedy musimy to przepracowywać z opiekunem, przenosząc zainteresowania kota na inne obiekty. I kiedyś pracowałam w takim domu, gdzie jedyną formą, która nam dawała jakiekolwiek efekty w pracy, było przywiązanie do nogawki spodni wstążeczek. I po prostu kot zamiast polować na nogi, zaczął polować na wstążeczki i w ten sposób udało się go odwieść od tego chwytania na przykład zębami czy pazurami ludzkich stóp, co no, nie było komfortowe dla opiekuna.
W internecie można znaleźć sporo takich filmików, które no doprowadzają wiele osób do śmiechu, do łez. No, kot zaczaja się na psa i tak znienacka po prostu paca go łapką po pysku. Czy to jest jakaś zabawa? Co to właściwie oznacza?
Znowu zależy od kontekstu i sytuacji. Mnie większość tych filmików doprowadza do łez, a nie do śmiechu, ponieważ nawet mam cały taki zestaw filmów, które analizuję ze swoimi studentami na studiach, dokładnie te przypadki, o których pani mówi, bo tam bardzo ważne jest odczytanie emocji tych zwierząt. Czy ten kot jest nastawiony na zabawę, czy ten kot jest wściekły, wkurzony i siedzi tam tylko dlatego, że wyczekuje na okazję, żeby psu przyłożyć. Czy pies czuje się w tej sytuacji ok, komfortowo, pewnie, czy wręcz przeciwnie, czy jest przestraszony, czy jest spięty, czy próbuje uniknąć całej tej konfliktowej sytuacji. A już najbardziej ręce mi opadają, jak widzę filmiki, na których widać czającego się kota, widać psa, który jest w tej sytuacji no, bardzo niepewny i czuje się źle i opiekun go woła, mówiąc do niego, no chodź, chodź, przecież ten kot nic ci nie zrobi. I pies, ufając człowiekowi, zaczyna iść, po czym oczywiście obrywa od kota. Czyja to jest wina? Człowieka, który nie potrafi rozładować tej sytuacji, tylko zamiast zapobiec negatywnemu jakby zajściu pomiędzy tymi zwierzętami, jeszcze eskaluje to wszystko i jeszcze doprowadza do tego, że pies ma kolejne złe doświadczenie, kot kolejny raz utwierdza się w tym, że jego zachowanie jest skuteczne, no bo pies oberwał, więc się wycofał i idziemy tylko w złą stronę.
Jeszcze przypomniało mi się przy tej okazji takie zdjęcia, które opiekunów kotów jakoś tak wprawiają w dobry nastrój. To są zdjęcia robione tak z fleszem, że kot to jest tylko taki zarys kota i takie oczy, które mocno błyszczą od tego flesza. Nie wiem, czy pani też ma takie upodobania, że to panią jakoś tak wprawia w dobry nastrój?
Nie, raczej jest to rzecz, która mnie niepokoi, bo zastanawiam się, jak bardzo ten kot dostał światłem po oczach i ile mu zajęło, zanim zaczął z powrotem normalnie widzieć.
To, co nas śmieszy, to wcale nie jest śmieszne dla zwierząt. Warto o tym pamiętać. Dziękuję bardzo. Małgorzata Biegańska-Henryk, jak zwykle za tydzień w magazynie Między Nami Zwierzętami.
Dziękuję, do usłyszenia.